Witam Was, kochani, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze być znowu z Wami. Dziękujemy za modlitwy. Podróż przebiegła do Warszawy i z powrotem niczym na skrzydłach aniołów. Co do minuty pociąg odjechał, przyjechał, dotarł do celu. To wielka Boża łaska, że możemy iść podróżować w takich warunkach. Nie do końca musimy rozumieć to, w jaki sposób Bóg nas prowadzi, jak Bóg przygotowuje, kształtuje nasze drogi. Czytamy o wielkich mężach Bożych, którzy podróżowali, głosząc Ewangelię, w wielkich trudach, wielkich znojach, niewygodach. Naprawdę w jakichś mieszkali i podróżowali w przerażających warunkach. Ale też czytamy o tych, których Bóg niesie na skrzydłach aniołów. Wielki zielonoświątkowy kaznodzieja, o którym jeszcze dzisiaj coś tu wspomnę, Smith Wigglesworth, zawsze podróżował pierwszą klasą, mówiąc, muszę dbać o sługę Pańskiego. I tak dzisiaj jadąc z książką Wigglesworth'a na kolanach w Pendolino, pomyślałem, no ja też dbam o sługę Pańskiego. Zostaliśmy utrudzeni te 3-4 dni. To były bardzo intensywne dni. Iwanka wie, że mogłem zadzwonić do niej raniutko, a potem późno wieczorem. Wczoraj skończyliśmy przed 10 dopiero i w ciągu dnia przerwy też były raczej króciutkie. Ale był to błogosławiony czas i bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy tam pojechać. Z tego, co tam usłyszałem, z tego, co tam się dowiedziałem, zastanowiłem też tytuł dzisiejszego kazania. Ukryta wartość. To temat jednego z seminariów, w których uczestniczyłem. Seminarium prowadził brat o wspaniałym imieniu Hussein. Jak słyszymy takie imię, to możemy od razu sobie wyobrazić, że gdzie go Pan znalazł, skąd go Pan wydobył, skąd go Pan przyprowadził. Uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji przygotowani do usługiwania, wyposażeni do usługiwania. Właściwie to była konferencja takiej organizacji IZAAK międzynarodowej, która zrzesza różnego rodzaju organizacje zajmujące się pracą wśród ludzi uzależnionych. I mieliśmy bardzo liczną grupę również z Egiptu, która uczestniczyła w tej konferencji. Byli ludzie, no niemalże można powiedzieć, miało z całego świata. I jedno z seminariów, które wybrałem od tak właśnie z ciekawości, z powodu imienia tego brata, okazało się, że tematem jest właśnie ukryta wartość. Opowiem Wam o tym, zresztą po to posłaliście mnie tam, żebym Wam opowiedział o tym, co usłyszałem, czego się nauczyłem. I brat przyniósł najpierw taką garść monet, które nam rozdał, amerykańskich, jakichś tam dolarówek, pół dolarówek, ćwierć dolarówek. I poglądaliśmy, poceniliśmy, ile to jest warte. A potem z tych wybrał dwie, pół dolarówki i dwie dolarówki. Identyczne monety. Ciut różniące się odcieniem, ciut różniące się barwą. I mówię, że tak w praktyce to ten dolar i ten dolar są dokładnie tyle samo warte. Możesz dać w sklepie i dostaniesz tyle, ile za dolara się należy. Możesz tę pół dolarówkę dać w sklepie i dostaniesz tyle, ile za ten. Ale tak naprawdę to w jednej z tych monet jest o wiele większa zawartość srebra niż w drugiej. I fachowcy to wyłapują. Ci, którzy się znają na tym, widzą, że ta moneta jest warta jednak o wiele więcej. My często wydajemy, nie zastanawiając się, że czy ona ma większą wartość. Na przykład upadał, że ta dolarowa moneta naprawdę jest warta 29 dolarów. A więc to bardzo często właśnie robimy taki błąd, że dajemy coś, co ma wartość. No nominał na tym pisze 1 dolar, płacimy jak za 1 dolar i myślimy wszystko w porządku, ale sklepikarz zaciera ręce. Ale mi się udało. Mówi, że w banku zresztą przeglądają te jednodolarowe monety, wyłapując te, które mają o wiele większą wartość niż tylko jeden, ten nominalny dolar. Daje to do myślenia. Tu dolar, tu półdolarówka, tu niemalże identyczne monety. A taka różnica wartości. Już tak można by się było zacząć domyślać, do czego zmierza w tym przykładzie, ale pokazał nam jeszcze inną rzecz. Pokazał talerzyk chińskiej porcelany, posklejany, kiedyś był rozbity, posklejany taką specjalną techniką, prawda, która nie ukrywa tego, że to było kiedyś rozbite, która nie maskuje tego, że to kiedyś było w kawałkach, ale wprost przeciwnie, jakby podkreśla, że to zostało sklejone z iluś tam kawałków. Mówi, że były techniki, próby też takie techniki, że złotem sklejano te fragmenty. Teraz mówi, to co przyniósł, to jest jakaś mieszanina jakiegoś tam kauczuku z miedzią. I bardzo wyraźnie widać wszystkie te fragmenciki, które są poskładane do kupy. Talerzyk wygląda dalej jak talerzyk, ale widać, że był kiedyś rozbity. Co bardzo ciekawe, że wśród kolekcjonerów, wśród znawców taki talerzyk posklejany ma wartość o wiele większą niż ten nieposklejany. Niż ten, który jest w oryginale. Ktoś kiedyś miał taką przygodę, wiózł z Chin dość dużo tej porcelany, część się porozbijała i gdzieś tam zwrócił się do rzemieślników z prośbą o, czy coś się z tym da zrobić. Wymyślono taką technikę, nie właśnie maskującą, która by oszukała, mówi, nie, to było zawsze całe, nic się nie stało, wszystko w porządku, ale właśnie podkreślającą ten kunszt sklejenia tego do kupy. Bo to wielka sztuka, żeby to poskładać, bo to wymaga wielkiego kunsztu. I wartość takiego talerzyka okazuje się o wiele większa niż tego, który nigdy nie był uszkodzony, zawsze był przechowywany w jakichś takich luksusowych, komfortowych, bezpiecznych warunkach. Na tym przykładzie możemy sobie już o wiele lepiej uzmysłowić, wyobrazić, do czego wykładowca zmierzał. Do ukrytej wartości, która jest w nas, a z której tak często nie zdajemy sobie sprawy. A jeszcze bardziej, ponieważ mówił to do ludzi w służbie, z ukrytej wartości, która jest w was, w tych, którym usługujemy, w tych, do których nas Bóg posyła, przynosi nam takie rozbite kawałki i mówi, zróbcie coś z tym. Nie możemy cichaczem cię przeprowadzić przez jakąś terapię, ładnie cię ubrać, ładnie cię ogolić, wyperfumować jak należy i zaprowadzić do jakiegoś pracodawcy. Mówi, tu jest super fachowiec, czy możesz na nim polegać, on nigdy nie miał żadnych przygód, nigdy nie był uzależniony, nigdy nie był bezdomny, nigdy ten, proszę bardzo, będziesz miał z niego pożytek i tak dalej. Możemy. Ale o wiele większą tak naprawdę wartość, waszą wartość, naszą, bo sam jestem z tych, który kiedyś był rozbity, odnajdujemy, kiedy przyznajemy się do tego, kim kiedyś byliśmy, gdzie nas Bóg odnalazł, jak nas Bóg posklejał, jaką tajemniczą, niezauważalną niby na zewnątrz wartość ukrył w nas. Zdajemy sobie sprawę, jesteśmy realistami, że ta wartość często dla tego świata nie ma żadnego znaczenia. O nie, ja takiemu to bym nigdy nie zaufał. Ale wiele razy już rozmawiałem z osobami, niedawno nawet też z jednym z naszych braci, który poszedł do pracy do świeckiej firmy, całkiem, gdzie przyznał się, że jest chrześcijaninem. I potem właściciel ten, którego przyjął, powiedział, właśnie dlatego cię przyjąłem. Mam już dość tych różnych oszustw, kombinacji, kradzieży, kłamstw, krętactw, manipulacji. Mówi, takich ludzi to wszędzie znajduje. Ale kogoś, kto się im przyzna, że jest chrześcijaninem. I zawsze wam mówiłem, pamiętacie może. Jeżeli do swojego CV wpiszesz, że jestem chrześcijaninem, to pracodawcy powinni sobie twoje podanie wyrywać z rąk. Ja go chcę. To przecież coś wspaniałego, coś niezwykłego znaleźć w tym świecie chrześcijanina, który się zgłasza do pracy. Ja mówię, wiecie o czym mówię, o prawdziwym chrześcijaństwie. Nie o udawaniu, nie do przybieraniu pozy, ja to chrześcijanin, to wiecie, no już mi możesz tu milion dać dolarów, to ja sobie pojadę z nimi i to dla ciebie zrobię. Nie mówię o postawie udawania, czy postawie nawet dobrych chęci. Bycie chrześcijaninem to wartość ukryta, której nie da się przecenić, której zlekceważenie jest największą głupotą. Nieraz, drodzy przyjaciele, patrzę na was z ogromnym, naprawdę szczerym podziwem. Ja bym nie potrafił wytrwać w tym, w czym wyście potrafili wytrwać. Poradzić sobie tam, gdzie wyście byli. Zmagać się z tym, z czym wyście się zmagali i wyjść z tego cało, zwycięsko. Wiele takich sytuacji, o których wiem, żebyście w tym byli, mnie po prostu paraliżuje. Ale patrzę na was, wyście z tego wyszli. I ja wiem, jak często jest to tylko wyłącznie Boża zasługa. Ja wiem, że to nie kwestia twojego silnego charakteru, twojej silnej woli, twoich wyjątkowych umiejętności przetrwania w wyjątkowo trudnych warunkach, że to Boża łaska sprawiła, że przez to przeszedłeś. Ale te doświadczenia, te próby przecież nie poszły w zapomnienie. Nie poszły na marne. To, że z Bożej łaski przetrwałeś tam, gdzie byłeś. Wytrwałeś, mimo że wszystko zmierzało ku jakiejś totalnej klęsce, wręcz śmierci, to nie poszło na daremne. To jest ukryta wartość w tobie, która sprawia, że chociaż na pierwszy rzut okiem jest taki sam wyglądasz jak ten czy ten, to jest coś w tobie o wiele, więcej. Nie mówię tego po to, byśmy zadzierali nosa, byśmy zaczęli z pogardą patrzeć na tych, którzy nie przeszli takich prób, takich zmagań, nie przeżyli takich niebezpieczeństw jak my. Mówię to z tego powodu, że po tych przeżyciach, po tych traumach, po tych strasznych doświadczeniach. Często kulimy się w sobie, często mówimy, my jesteśmy takiego gorszego sortu. Staję przy kimś takim mądrym i takim ładnym i dowiaduję się, że on nigdy nie pił, nie palił, nie ćpał i jeszcze wielu innych rzeczy nie robił. To co ja przy nim tutaj znaczę? Kurczę się w sobie, uważam się za o wiele gorszego, mniej nadającego się. On tak, a ja to, Panie Boże, no. Miotłę mi tylko daj, to do zamiatania to się nadam, ale do niczego innego już na pewno nie. A Bóg znowu ukrył wartość swojej łaski. Potrafisz wycenić łaskę? Czy można ją w ogóle przecenić? To właśnie w tobie, we mnie, Bóg ukrył wartość swojej łaski. Ukrył. Tego nie widać. Ale przecież o tym wiesz. Świat próbuje nas uczyć czegoś zupełnie innego. Całkiem innych postaw. Ukrywania tych pęknięć, tych rys, nieprzyznawania się do pewnych, no w cudzysłowie mówiąc, epizodów naszego życia. Już broń Boże, żebym się przyznał na przykład, że kiedyś byłem alkoholikiem. Ojejku, przecież to w ogóle dyskwalifikuje. Czyli padło pytanie, zresztą, no przecież to dobre. Ludzie się pytają, jak mają tych alkoholików traktować w kościele? Czy już jako byłych alkoholików, czy jeszcze jako ciągle alkoholików? No bo jak oni chodzą na A, to tam mówią, że jest alkoholikiem. No a to jest przecież brat w Chrystusie. Więc co, ja mu mogę powierzyć jakąś służbę w kościele? Bo przecież on jest alkoholik. Czy dla mnie on jest już były alkoholik i mogę? No ludzie zmagają się z czymś takim. Nie widzą tej ukrytej wartości Bożej łaski w tobie, we mnie. Według pomysłów, modły i zapatrywań tego świata ktoś, kto jest wart podziwu, wart zaufania, wart by no, postawić go na piedestale czy jakimś świeczniku, to musi być taki no, miłosierny Samarytanin, prawda? Taki, co to już niejednego pobitego przy drodze znalazł, niejednego przywiózł, za niejednego leczenie zapłacił. O, ten to jest ktoś. A my, czy jesteśmy ci, których ten Samarytanin znalazł? Wstyd się do tego przyznać? Zdychałem w rowie. Ja umierałem w zaspie za kupą węgla, za knajpą jodełka w kamienicy. Tam mnie znaleźli. Wstyd się do tego przyznać. Nie? Ja tu jestem Samarytanin. Ho, ho, i już wyciągnąłem z dołu zagłady. Ale to mnie wyciągnięto z dołu zagłady. To mnie, pobitego, poranionego, zdychającego, znaleziono w rowie. To mnie Pan Jezus wziął na swoje ręce, wsadził na swoje bydle, zawiózł do domu, do jakiejś gospody, gdzie mnie opatrzono, zapłacił za moje leczenie. Jeszcze powiedział, gdyby coś trzeba było do tego wszystkiego dopłacić, to jak wrócę, to ja to wszystko wyrównam. To nie jest zbyt wielki powód do dumy, że nie jestem tym, który łaskawie pochylił się nad pobitym, ale że właśnie jestem tym, nad którym łaskawie się pochylono. Ale dzięki temu mam w sobie ukrytą wartość, bo wiem, czym naprawdę jest Boża łaska. Bo wiem, kim bym był, gdyby nie Boża łaska. Co by się ze mną stało, gdyby nie Boża łaska. Jako były policjant, tam też był policjant, jest, prowadzi teraz Evangelii Center w Norwegii. Tą wspaniałą organizację, gdzie z którą no, mieliśmy do czynienia kilkakrotnie. Byliśmy tam zresztą całą grupą. Jeszcze kiedy brat Carlson był szefem. Teraz szefem jest były policjant. I mówi wyraźnie. Byłem do tej pory sługą sprawiedliwości. Domagałem się sprawiedliwości. Pilnowałem sprawiedliwości. Wskazywałem na to, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe. Taka była moja rola. A dzisiaj jestem sługą łaski. Głoszę dobrą nowinę tym, których przekreślono, którym powiedziano, nic już nikt nie będzie, w nikt nie warto zainwestować ani grosza, im nie warto zaufać, na nikt nie można polegać. Głoszę dobrą nowinę o łasce, jaka jest w Jezusie Chrystusie. O łasce, jaką On ukrył we mnie, kiedy mnie odnalazł tam na odwyku w Bulowicach, tam w tej zaspie za knajpą. Jeszcze w wielu miejscach skąd. Jakim cudem ja to przeżyłem? Jakim cudem ja z tego wyszedłem cały? Moją wartością nie jest mój spryt, moja zdolność do przetrwania, moja umiejętność spadania ciągle na cztery łapy, jak to jedna tutaj się mówiła, jest zawsze spadnę na cztery łapy. Nie musicie się martwić o mnie. Moją ukrytą wartością jest Boża łaska, której doświadczyłem, którą doświadczam. I ja się tego nie wstydzę. Ja się nie wstydzę tego, że widać, że to jest ten posklejany talerzyk. Bo jednak fachowcy, ci, którzy znają się na chińskiej porcelanie, że tak powiem, wiedzą, że to jest o wiele większa wartość. Że twoje, moje przeżycia, twoje, moje doświadczenia, a przede wszystkim łaska Boża, jakiej doświadczyliśmy, nadaje nam rangę o wiele wyższą niż ten świat sobie to tak pobieżnie, powierzchownie, przyglądając się, o jak on wygląda, nie, temu to na pewno nie zaufam. Z tego to na pewno nic nie będzie. A nie zaglądnie do wnętrza, a nie sprawdzi, kim on był. Apostoł Paweł pisze w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Pisze o tym, jak wielkiego objawienia doświadczył od Boga. Jak został pochwycony gdzieś tam do nieba. Tam nie wie, czy to w ciele, czy tylko w duchu. Jak zobaczył rzeczy, o których nawet trudno opowiadać, bo brakuje na to słów. Któremu nie godzi się, dlatego że nasze słowa jakby okradają Bożą chwałę z jej wielkości. My nie jesteśmy w stanie tego opisać nawet. I mówi, że ma, tak naprawdę to ma się czym szczycić. I ma powód do dumy. Bóg mnie znalazł, Bóg mnie podniósł, Bóg mi pokazał rzeczy tak niezwykłe, rzeczy, których inni nie widzieli. Ale pisze też, że aby mnie uchronić przed pychą, wbito mi w ciało kolec, tak jakby anioł szatana zesłany by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Niektórzy utożsamiają te wersety i ich znaczenie jedynie, tylko i wyłącznie z problemami, uciskami, prześladowaniami, potrzebami, zniewagami i słabościami w służbie. Ale Bóg mi tak wyraźnie pokazał, że to, że żyję dzięki Jego łasce. To, że Jego łasce i tylko Jego łasce zawdzięczam to, że dzisiaj jestem tu przed wami, że jestem sługą łaski, a nie sługą sprawiedliwości, upoważnia mnie do skorzystania z tej Pawłowej lekcji i upoważnia mnie do tej dumy, do tego innego postrzegania samego siebie, że to, kiedy okazałem się słaby, kiedy poległem, kiedy przegrałem, kiedy wszystko straciłem, kiedy wszystko zawaliłem i wszystkich zawiodłem, to nie poszło na marne. Nauczyło mnie to czegoś, co dzisiaj jest moją siłą. Nauczyło mnie to tego, jak dzisiaj być naprawdę mocnym. Wasze, kochani, zmagania z trudami, z przeciwnościami, ze zniewagami, prześladowaniami, uciskami, brakami i potrzebami, to nie teoria, to nie jakieś tam poetyckie użalania się nad człowieczym losem. To wasza codzienna praktyka. To wasze żywe ciągle jeszcze wspomnienia. To ciągle jeszcze rany, blizny na waszych ciałach, na waszych sercach, na waszych duszach. To ciągle coś, co jeszcze do niedawna zdawało się, zostało posłane po to, by was wykończyć, zniszczyć, zetrzeć w proch, by żadne wspomnienie już po was nie zostało. To, przez co przeszliście, bo moje przeżycia to, wiecie, to taka maleńka cząstka tego, co jeden z was przeszedł do tej pory. Daję wam siłę, daję wam możliwości, daję wam ukrytą wartość, której wielu, wielu naprawdę nie ma. Jaki jest 12 krok AA, to każdy wie. By teraz już uzdrowieni dzięki sile wyższej, dzięki Bożej łasce, byśmy teraz mogli iść i pomagać tym, którzy jeszcze cierpią. Dzisiaj brat Smith, właśnie w czasie takiej dyskusji na innym seminarium, rozpytywany usilnie przez chrześcijan, jak to jest z tym alkoholizmem, grzech czy choroba i tak dalej, i jak to jest z tym programem AA, czy to ze świata, czy to chrześcijański, wziął ten program do ręki, punkt po punkcie wyprowadził zasady uczniostwa, zasady wzrastania w Chrystusie, Boże oczekiwania, Boże przykazania, Boże polecenia, jakby ukryte w tych 12 krokach. A 12? Nic innego. Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę. Wyposażeni jak mało kto. Ubogaceni jak najbogatsi nawet tego świata, znaczy nie są. Macie w sobie cudowną, niezmierzalną wartość Bożej łaski. Możecie się tym dzielić z tymi, którzy jeszcze cierpią. Z tymi, którzy nie doceniają tego, że próby, przez jakie przechodzili, mogą być przez Chrystusa odwrócone ku dobremu. Wiele razy widzimy rzeczy, które kiedyś dobijały, kiedyś były synonimem totalnego przekleństwa, obrócone przez Boga zupełnie inaczej. Bóg bierze, obraca do góry nogami i nagle to, co było na dnie, jest na górze. Zresztą mówi, ostatni będą pierwszymi. Bóg to robi przedziwnie. Używa ludzi, którzy na ludzki rozum absolutnie by się do tego nie nadali. Ja jestem też takim przykładem. Na ludzki rozum nie nadawałem się na pewno do tego, by mieć dzisiaj możliwość, zaszczyt, łaskę stanąć przed wami i rozwinąć temat, który tam został jakby tylko zaczęty. Zobaczyłem te monety, wziąłem do rąk, no przecież prawie identyczne. Patrzę pod światło, no ciut, ciut, ciut. On mówi, to jest 29 dolarów, a to dolar. Wow, a któż by się domyślił? Zobaczyłem ten talerzyk, to był się pięknie posklejany, ale artysta się napracował, żeby to tak ładnie skleić. Też tak myślałem, no, żeby nie był rozbity, to prawdziwa chińska porcelana, to by miało wartość. Okazuje się, że ten talerzyk jest wiele więcej warty niż ten nieposklejany. Ja nie mówię, że każdego z nas Bóg powinien najpierw wziąć, rozczaskać, a potem dopiero posklejać i posłać do służby. To wcale tak nie musi być. Ale jeżeli On nas, jak Biblia mówi, On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Wielu się nie godzi z tym procesem. Nie, Bóg nikogo nie rozszarpał. Ale kiedy wyskakuję na główkę 10. piętra, to mam pełną świadomość, że na dole się rozczaskam, a nie, że pozostanę cały. A taka była moja decyzja. Taki był mój plan na moje życie. Wyskoczę i dolecę na dole. Może się uda, może się nie rozczaskam. Rozczaskałem się. Ale Bóg swoje łasce pozbierał, posklejał, poskładał. Jest jeszcze jedna ukryta wartość, którą Bóg mi pokazał. W ogóle jadąc na tą konferencję, miałem takie nastawienie. Powiedziałem, że to już chyba ostatnia konferencja, na jaką jadę. Za parę dni kończę 66 lat i właściwie to już po co mi jakieś lekcje, po co mi jakieś nauki, po co mi jakieś konferencje. Nawet jak coś jeszcze mądrego usłyszę, to i tak tego już nie za bardzo zdołam wykorzystać. Zazdroszczę tym braciom w służbie, którzy są tyle młodsi ode mnie. Rozmawiałem z bratem Zbyszkiem Urbaniakiem. Poznaliśmy się 20 lat temu. On już był wtedy od 10 lat, prawda, w Teen Challenge. Jeden ośrodek, drugi ośrodek działania, takie potężne i tak dalej. Teraz już ma 30 lat służby za sobą i dalej taki prężny. Przede się Zbyszek, ile ty masz lat? A już 64 rocznik jestem. 13 lat młodszy ode mnie. Mogę pozazdrościć, że odnalazł Pana tyle wcześniej. Kiedy ja zaczynałem, on już miał 10-letni staż służby. Brat Marek Tomczyński, 7 lat młodszy ode mnie. Głosi z pasją, iskry leciały. To było ogłoszenie, które kocham najbardziej. Ale to są ciągle młodzi ludzie. A ja już w tym wieku czegoś ja się jeszcze mogę nauczyć. Czego ja jeszcze mogę, jak mogę wykorzystać to, co ewentualnie mógłbym się nauczyć. I nie żałuję, że pojechałem. Nauczył mnie Pan wielu, wielu rzeczy. Jeszcze będę się nimi dzielił z Wami. Ale nauczył mnie też właśnie tego, że przechodzenie przez próby, przechodzenie przez trudności, szczególnie w tych czasach, kiedy biurokracja, kiedy nieczułość świata, kiedy ich wymogi, kiedy ich lekceważenie tej naszej ukrytej wartości doszło do jakichś granic absurdu. Wymaga się od nas rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia, a nasza oferta jako chrześcijan, nasza ukryta wartość w ogóle nic dla nich nie znaczy. Jak tu dalej robić tą służbę, jak to ciągnąć ten wóz, jak to w ogóle, a nic zostawi to, młodsi może pociągną, może ten. Ale te próby mają swoje ogromne uzasadnienie. Jednego z tych braci, mówię, zagadnąłem po okazaniu, mówię, bracie, złagodniałeś swoim głoszeniem. On mówi, bo doświadczyłem Bożej łaski. I opowiada mi, jak 10 lat temu wszystkie siły ziemskie, piekielne, przysięgły się przeciwko ich służbie. Wszystko było na nie, wszystko było nie tak. On czuł się wypalony, wyjałowiony, niemalże do zera. Tak jakby tamte 20 lat poszły w ogóle w zapomnienie, były bez znaczenia. Mówi, przerażający stan. Mówi, co to było, to aż strach wspominać. I właśnie wtedy Bóg mnie w swojej łasce podniósł. Już dzisiaj nie jestem taki rycerz sprawiedliwości. Taki ty musisz, tobie nakazano, ty napiszesz 700 razy psalm 119, a tamto. I doświadczyłem Bożej łaski. Obiecałem, że wrócę do słynnej postaci mojej ukochanej, skończąc Smitha Wigglesworth'a, wielkiego ewangelisty, wielkiego męża wiary. Słynął z tego, że jak słyszał o jakiejś chorobie, jak przychodził ktoś chory do niego, to on dostawał, możemy tak dzisiaj powiedzieć, szewskiej pasji z powodu tej choroby. Cała jego złość, cała jego energia była skierowana przeciwko tej chorobie, która śmie kogoś takiego brata, taką siostrę chrześcijanina męczyć bezprawnie. Walił nieraz po głowie. Opisywano, że jak rak żołądka, jak wyrżnął żołądek, to ten pacjent poleciał gdzieś tam do tyłu. Ale wstał, podniósł się i okazało się, że raka żołądka nie ma. Że poszedł. Oczywiście Bożą mocą, a nie mocą pięści Smitha, który zresztą był hydraulikiem i miał krzepę w łapach. Bardzo był ostry, bardzo był kategoryczny, bardzo, no gdzieś tam, no aż się bali niektórzy przyjść do niego, bo no. I czytam dzisiaj już tak wspominkowo jakiś tam fragment jego biografii i opisują, jak przyszedł na niego atak kamieni nerkowych. Coś tak strasznie bolesnego. Jego przeżycia wtedy, no mówi, trudno się opisać, ale on nie przerwał służby. W jakimś pokrwawionym ubraniu chodził, ale dalej służył. Cierpiał tak strasznie, ale dalej służył. On nie chodził po lekarzach. To już miał, tak sobie postanowił i taka była taki jego wybór. Bo wreszcie urodził te kamienie. Opisuje ktoś, że stanął za kazanicą, w takim słoiku pokazał te kamienie, które były przyczyną tych jego strasznych cierpień. Ogłosił Boże zwycięstwo. Ale od tego czasu był już o wiele łagodniejszy w swoim głoszeniu, w swoim postępowaniu. Boża łaska wyrywa nas z czasami z takich ciemności, z takich strasznych miejsc. Ale to nie było tylko po to, bym, prawda, doświadczył, a potem mówił aleluja. To nas przemienia. To nas bardziej upodabnia do Chrystusa. My mamy prawo się wściekać. Gniew jest czymś naturalnym danym nam od Boga. Jeżeli ja zareaguję gniewem, to nie jest to nic bezbożnego, wprost przeciwnie. Biblia mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Temat na zupełnie inne kazanie, gdzie wyznaczyć granicę między gniewem a grzechem. Jak pilnować, żeby tej granicy nie przekroczyć. Ale to jest coś naturalnego. I nieraz jestem bardziej sługą sprawiedliwości niż sługą łaski. Bardziej domagam się musisz to, musisz tamto, ukarać tego, nie, koniec. Dwie żółte kartki, czerwona, do widzenia, nie widzimy się więcej. Gniew mnie przemaga. Ale mam w sobie ukrytą wartość. Mam w sobie coś, czego w lusterku nie zobaczę. Ale kiedy przypomnę sobie, jak byłem tym leżącym przy drodze z Jerozolimy do Jerycha, tym, którego łukiem omijali kapłani, lewici, tym, od którego odwracano wzrok. I właśnie wtedy znalazł mnie Jezus. Jak ja wyglądałem, jak ja śmierdziałem. Ile ja wtedy wartałem w oczach tego świata. Kiedy sobie to przypomnę, no, nie ma cudów, żeby mnie nie złagodniał. Nie ma cudów, żeby ta łaska pozostała we mnie bezużyteczna, bezwartościowa. Doświadczył łaski, no to no co z tego, no doświadczył. Tak? Ona nigdy nie będzie bez wartości. Ona cię powstrzyma nieraz w momencie, kiedy zaciśniesz tą pięść sprawiedliwości i właśnie. Co się stało, że ręka opadła? Co się stało, że nagle mówisz, wiesz, ja tyle szans dostałem od Boga, byłbym naprawdę jakimś obłudnikiem, gdybym tobie nie dał kolejnej szansy. W oczach tego świata ta wartość ukryta w was, ukryta w nas, może dzisiaj nie mieć znaczenia. Lubię, jak pastor Jurek czyta te fragmenty pisma, często do tego wraca, że przyjdzie dzień, kiedy siedmiu się uchwyci waszego płaszcza i chodźcie z nami, bo z wami jest Bóg, prawda? Chcemy być z tobą i tak dalej. I kiedyś to docenią. Kiedyś będą biegać za tobą i opowiedz nam o tym Bogu. Ilu dziś mówi takie świadectwa. Chciałem mu opowiadać o Bogu, to kamieniami za mną ciskał. A potem puk, puk. Bracie, mam straszne kłopoty. Opowiedz mi o tym swoim Bogu, jak to było u ciebie, jak go spotkałeś, jak cię podniósł, gdzie on cię znalazł. Na klęczniku przed ołtarzem? Ja mówię, nie, na odwyku. W miejscu, gdzie ryczałem, jak w ogóle na mężczyznę nie przystało. Zdawałem sobie sprawę, że wszystko się zawaliło. Że nic już nie zostało. Twoje świadectwo ma ogromną wartość. Ogromną wartość. Ale autentyczności temu świadectwu, takiej pieczęci, że tak właśnie było, nada nie twoja siła przekonywania, nie 20 świadków, którzy potwierdzą, ale łaska, która jest zdeponowana w tobie, którą potrafisz okazać tym, którzy jeszcze cierpią. Ta ukryta wartość nie do przecenienia. Zdajcie sobie, kochani, sprawę z tego, że naprawdę jesteście o wiele więcej warci, niż to się wam wydaje. O wiele więcej warci, niż ten świat o was mówi. O wiele więcej warci, niż wasi pracodawcy. Oni tak mówią, bo wam chcą mniej zapłacić. A ty jak zaczniesz pracować tak jak dla Pana, kiedy dzięki Jego łasce objawią się twoje talenty, zdolności, możliwości, będą patrzeć na ciebie i bracie, przepraszam, że przeszkadzam ci w pracy. Nie chcesz przypadkiem podwyżki? Nierealne? Znam opowieść brata, który mówi, jak przyszedł, mówi, wiesz, zwalniają wszystkich z pracy u nas. Chyba zostanę bez pracy. No, co to będzie? Na drugi dzień przychodzi uśmiechnięty. Ja mówię, no i co? Mówi, dostałem podwyżkę. Dostałem podwyżkę. Ja myślałem, że mnie zwolnią, ale mi podwyżkę dali. Ale on cokolwiek robił, robił jak dla Pana. Ze starannością, z taką przykładem. Przecież kiedyś byłem w oczach świata śmieciem. Dziś potrafię to, potrafię to. Bóg zachował mi ręce, palce. Jeszcze nawet jak tych palców zostało dwa. Jeszcze coś nimi potrafię zrobić. Ja nie jestem rysiek drugiego sorta, trzeciego gatunku. Przeceniony i przeterminowany. Ja mam w sobie bogactwo Bożej łaski. Prawda, Rysiu? Amen. Ukrytą wartość, którą, jak znam twoje drogie ścieżki, to coraz więcej osób docenia. Stoimy nieraz w kościele w jednym rzędzie z ludźmi tak mądrymi, tak wykształconymi, tak utytułowanymi, że właściwie tak patrzę, co ja tu robię. Ale myślę, żaden z nich nie ma takiego świadectwa jak ja. I tu nie tylko. Bo każdy mówi, ja też byłem grzesznikiem. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitowała. Z takiego grzechu Bóg mnie wyrwał. Ile łaski we mnie zdeponował. Jak mógłbym tej łaski nie rozdawać dalej. Jak mógłbym się nią nie szczycić i nie chlubić. Nie na zasadzie pychy, ale na zasadzie znam moją wartość. Moją wartość określił mój Bóg. Brat Hussein, którego wspomniałem, mówił on, chyba on, kilka tych seminariów był pracodawcy, kiedyś był alkoholikiem. Kiedyś miał też straszne przeżycia. Jest teraz doradcą w różnych firmach. A taki dział swoją specjalizację, ale też pracuje za darmo w wielu organizacjach jako doradca. Ale też w wielu korporacjach, wielkich firmach. Mówi, zapraszają go. Mówi, chcemy cię zatrudnić. I nie mówią mu, damy ci tyle i tyle. Ale pytają, na ile wyceniasz swoją pracę? To trudne pytanie. O krok od jakiejś fałszywej postawy. No wie pan, no ile, co łaska, no tak, no ile tam te. Albo wiem, ile jestem wart. Ile kunsztu trzeba było, żeby cię posklejać. Ile wysiłku włożyć, żeby z tych rozbitych kawałków dzisiaj ułożyć to, co jest. Ta praca była nadaremna. Można było to wyrzucić i wezmę cały kawałek, cały talerzyk, nie będę się tu bawił z takim. Jak cenny, jak ważny musisz być w oczach Boga, że on tyle wysiłku włożył, żeby po tylu latach przyprowadzić cię w to miejsce, pod swój krzyż, byś mógł usłyszeć tak jak dzisiaj wezwanie, by wyjść do przodu i wreszcie nadać tą prawdziwą wartość swojemu życiu. Co ja jestem, co ja mogę, nikim nie jestem, nic nie mogę. Patrzę w lusterko i płakać się chcę. Zajrzyj w Boże Słowo. Jezus Chrystus za ciebie oddał swoje życie. Tak Bóg umiłował ciebie, mnie, że Syna swego posłał, by oddał swoje życie byś był uratowany, zbawiony. Szczepanował w Tobie swoją łaskę, byś tym bogactwem mógł się dzielić z tymi, którzy ciągle jeszcze cierpią. To takie moje pierwsze przemyślenia z tych konferencji. Myślę, że jeżeli Pan pozwoli, jeszcze nie jednym się z Wami podzielę. Bo już nie patrzę też na Was jako na tych, którym ja mam pomagać, którzy ode mnie oczekujecie konkretnych działań pomocowych, humanitarnych i tak dalej, którym ja mam ogłosić Ewangelię i patrzę na Was jako na tych, których mam wyposażyć do służby. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to dla wielu z Was ten 12 krok, a teraz idziemy i ratujemy tych, którzy jeszcze cierpią, wyposażeni w bogactwo Jego łaski. Dość Ci, że masz łaskę moją, usłyszał Paweł i poszedł. I zewangelizował w pojedynkę 3/4 ówczesnego świata. Dość Ci, że masz Jego łaskę, bracie, siostro. Nie próbuj mi się tu uskarżać, że Ci czegoś brakuje. Masz o wiele więcej, niż sobie wyobrażasz, niż ten świat w Tobie widzi. Masz tą cudowną, ukrytą wartość, której nie sposób przecenić. Amen?
Amen. Amen.